Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry wieczór, dzień dobry, w końcu nie wiadomo, kiedy Państwo odsłuchujecie mój labirynt. Właściwie, zanim zacznę mówić o dzisiejszej książce, bo nie jest gruba, więc nie zajmie wam pewnie aż tak dużo czasu, chociaż ważna, moim skromnym zdaniem, chciałem Państwu powiedzieć znów kilka słów o moich labiryntach. W kilkunastu spotkaniach już się Państwo zorientowaliście, że oczywiście labirynt to moja metafora, do której zabieram Państwa, do którego to świata zapraszam Państwa co tydzień, pokazując kolejne jego korytarze, ale to nie jest tak, że nie będę wracał po swoich śladach. A wręcz przeciwnie, gdyby uważnie przyjrzeć się tekstom, o których do tej pory mówiłem, układają się one w pewne ciągi logiczne i one właśnie będą powoli się wypełniały. To nie jest tak oczywiście, że jesteśmy w stanie wyczerpać wszystkie możliwości literatury. To byłoby szaleństwo. Biblioteki dawno nas przerosły i możemy korzystać tylko z dobrą wolą z tego, co nam zostało, jak w którymś momencie, z tego, co zdołamy przeczytać, jak w którymś momencie swoich dzienników pisał Witold Gombrowicz. I tak oczywiście jest. Dodatkowym haczykiem dla mnie jest to, że raczej wybieram dla Państwa teksty, które albo uważam za ważne, dobre, a jeżeli wybieram, a to się zdarza, czasami nieco słabsze, to dlatego, że widzę w nich pewien argument na rzecz takiego, a nie innego spojrzenia. No dzisiaj akurat chyba nie będzie problemu. W następnym spotkaniu obiecuję Państwu trochę dziwniejszą lekturę. Ale dzisiejsza moja wyprawa to odwiedziny u noblistki sprzed 2 lat, czyli Olgi Tokarczuk. Ale nie będę mówił o tekstach najnowszych, nie będę mówił o opowiadaniach bizarnych, które właśnie piszę, nie będę mówił o snach Jakubowych, bo to z kolei bardzo gruba i jednak dość kontrowersyjna powieść. Nie będę też mówił o Czułym czytelniku, najnowszym tomie z esejów. Nie będę też mówił o Biegunach, książce, którą uważam również za ciekawą, ale będę mówił o debiucie, o Podróży ludzi księgi. I nie jest to przypadkiem. Jeszcze kilkanaście lat temu, co dziś jest niestety przywoływane, Lem mówił o tym, że Tokarczuk obraża jego inteligencję. W akademii mówiło się, że ją czytają tylko nauczycielki. Ja już szczerze mówiąc wtedy czytałem, wkrótce już nie byłem nauczycielem, gdyż już wtedy czułem, że to pisarka bardzo ważna. Pamiętam swoje doświadczenie z EE, niezwykłym rozstaniem Olgi Tokarczuk, czy rozliczeniem właściwie Olgi Tokarczuk z własnym wykształceniem, dlatego że to opowieść o psychoanalizie, a jak wiadomo z wykształcenia Olga Tokarczuk jest psycholożką, ale sięgam po Podróż ludzi księgi, ponieważ to książka właściwie zapomniana. A moim zdaniem już w debiucie widać pewne stałe tendencje, które oczywiście z dzisiejszej perspektywy czasu łatwo nam sobie wyobrazić, no wiadomo, tak. Olga jest znana, rozpoznawana, napisała kilkanaście innych książek, a jednak do niej wracam. Jest rok 1685. Francja przeżywa moment przesilenia. Oto po blisko 100 latach spokoju, nawet ponad 100, ultrakatolicki król Francji postanawia wygonić hugenotów, czyli kalwinów. Cofa edykt nantejski i mogą zacząć się prześladowania. To jest tło. Tło niezwykłej wyprawy, takiego pastiszu, wyprawy w poszukiwaniu, czy to Złotego Runa, czy Świętego Graala. Oto jest sobie w Paryżu grupa ludzi, oczywiście generalnie szlachciców, którzy wierzą, że istnieje księga Henocha. Księga, której posiadanie zmieni świat. To księga pełna mądrości, księga schowana gdzieś w pirenejskich wąwozach. Na wyprawę postanawiają wyruszyć w 3. Markiz, Cavalier d'Albion i jeszcze jeden Francuz. Markiz organizuje wyprawę. Markiz jest nie do końca hugenotem. Hugenotką jest bez wątpienia jego matka. Ale dla niego najważniejsze jest odnalezienie księgi. Jest też świetnym organizatorem. Kawaler jest szalony i zabiera nas wyprawy swoją ukochaną kurtyzanę, Weronikę, której obiecał ślub. Tylko, że on nie wyjedzie. Zostanie w Paryżu. 3. z uczestników jest właściwie kupcem. a na pewno myśli jak kupiec. I od początku nic mu się nie podoba, a najbardziej nie podoba mu się Weronika. Jest jeszcze Gałsz, chłopiec stajenny, który jest niemową i będzie powoził wozem, w którym wyruszą. Razem dotrą do czwartego uczestnika wyprawy, znaczy razem w sensie będzie tam Markis, jego przyjaciel Gałsz i Weronika. I dołączy do nich po drodze Brytol. Nie będę rozwijał tego, co się wydarzy dalej, bo jakby nie o to chodzi. Tyle, że, bo to nie jest taka zwykła wyprawa. To nie jest drużyna pierścienia. Już Państwo widzicie, prawda? Mamy tam miłość, którą uosabia Weronika. Mamy tam rodzaj szaleństwa markizowego. Mamy twarde stąpanie po ziemi. Mamy Brytyjczyka, który wnosi do tego towarzystwa brytyjski użyteczność. On tam wnosi zupełnie inną filozofię. To jest zderzenie postkartezjańskiego myślenia Francuzów, ale jeszcze głęboko religijnego. W tym sensie, że oczywiście minąć będzie jeszcze musiało około 30 do 50 lat, nim z kartezjanizmu rozwinie się oświecenie francuskie. Z drugiej strony już ten Brytyjczyk z Odloka, który już myśli tak bardzo, bardzo uzualnie o rzeczywistości, który niespecjalnie wierzy w... Na pewno nie wierzy w przypadek. A właściwie inaczej, przestaje już wierzyć w Boga, podczas gdy jego Francuzi jeszcze są absolutnie głęboko wierzący. Bo tak naprawdę to nie jest opowieść o poszukiwaniu przedmiotu, prawda? To nie jest klasyczna wyprawa po... To nie jest klasyczny quest. To jest coś znacznie więcej. Wykorzystując tradycyjną taką questową, mityczną narrację, której bohaterowie na drodze spotykają kolejne osoby, które będą ich oświecać, tak naprawdę... To one się rozwijają. To one dojrzewają w czasie tej powieści. W czasie trwania tej powieści każde z nich jakoś się zaczyna zmieniać. Markis zbliża się do Weroniki, która czuje się osamotniona, bezradna, ale jest piękna. W pewnym momencie pada takie cudowne stwierdzenie, że co prawda Weronika jest kurtyzaną i tego nigdy nie ukrywa, ale ona naprawdę kocha każdego ze swoich kolejnych kochanków, bo wraz z ciałem oddaje własne emocje. Ale jednocześnie musiała się nauczyć tego, że kochankowie odchodzą. Markis tęskni za matką, którą chciałby uchronić, matką hugenotką, którą chciałby wywieźć do Niderlandów, bo za domem, żoną, dziećmi, to tak mówiąc delikatnie, tęskni nie za bardzo. A Gałsz? Gałsz nie może się porozumieć ze światem. Niemową, nie umie pisać, a jednak jest z nim coś niezwykłego. Słuchają go psy i konie. Ma do tego niezwykły talent. Każdy z nich bowiem daje coś tej niezwykłej drużynie. Jedni do niej dołączają, inni do niej odchodzą. Już w tej powieści widzimy, jak ważny jest dla naszej noblistki, jak ważny jest motyw podróży. To w nim człowiek się zmienia. To w nim, tracąc na przykład bagaże, zyskuje doświadczenie, zyskuje samowiedzę. A jednocześnie jak ważne dla niej jest to osadzenie w czasie. Niezwykłe dyskusje filozoficzne. W pewnym momencie, zwracam Państwu uwagę na, że w pewnym momencie w zamku Chevalon, tego czwartego uczestnika tej wyprawy, u którego się na chwilę zatrzymali, on jest bardzo bogaty, jest kolekcjonerem sztuki i ma tam niezwykłe obrazy. I wykład o malarstwie włoskiego mistrza Uffizi, który całe życie próbował matematycznie wyliczyć, jak oddać rzeczywistość. I nigdy mu się to nie udawało, bo zawsze wrażenie było takie, jakby coś było nie do końca prawdziwe. Jakby nie mógł zrozumieć iluzji. Jest tak naprawdę z jednej strony kluczową opowieścią dla tej podróży ludzi z księgi. Oczywiście oni tego nie muszą rozumieć. To my rozumiemy my, czytelnicy. Ale... Gdy po latach przypomniałem sobie tę powieść, tę scenę, dotarło do mnie, że to może jedno z kluczowych, takich fundamentalnych cech powieściopisarstwa to Karczuk. Uświadamianie, że sztuka, również literacka, jest iluzją, ale jeżeli spróbuje przekroczyć próg iluzji, stanie się nieczytelna. A więc musi być zawsze na pograniczu tego, co prawdziwe, a więc oczywiście autor, malarz, autorka, malarka, rzeźbiarka muszą być w stanie mieć wiedzę o tym, o czym piszą. Mieć też oczywiście niezwykłe umiejętności techniczne, o czym piszą, czy co malują, co rzeźbią, a jednocześnie muszą korzystać z iluzji, czy z retoryki. I ta opowieść o włoskim malarzu pełni taką podwójną funkcję. Jednocześnie pokazuje, na czym polega iluzja sztuki i samo jest iluzją, bo jest wpisane w opowieść. Bohaterowie tego nie rozumieją do końca. Owszem, co ciekawe, najbardziej tymi obrazami tego malarza zachwyca się Weronika. No ale przecież jej imię, Vera Ikona, znaczy przecież prawdziwy obraz. Nie jest więc przypadkiem, że autorka nadała jej takie imię. Jak więc widzicie Państwo, wspinamy się na kolejne poziomy znaczeń. Albo wykopujemy kolejne poziomy znaczeń z tekstu, ze słów, które ułożyła przed nami autorka i mierzamy dalej. Na tym polega jej siła, uważność i moc. A więc jednocześnie mamy do czynienia z iluzją, która ma być piękna i dotykać rzeczywistości tak, byśmy mogli ją rozpoznać. Być może o to właśnie w ogóle w literaturze chodzi. Do widzenia.